A my łączymy się ze studiem w Kijowie. Paweł Bobołowicz po drugiej stronie. Dzień dobry, Pawle.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Gorący czas w polityce ukraińskiej. Ci, którzy przegrali, powiedz mi, kogo zaczynają popierać, a w ogóle gdzie jesteś, co robisz, jaka jest pogoda, co u ciebie słychać?
Pogoda jest śliczna, świeci słońce, tylko niestety jest chłodno, już zdążyłem trochę zmarznąć. Jestem na Pocztowej Płoszczy, na Placu Pocztowym nad samym Dnieprem. To przepiękna okolica, zresztą niedawno odrestaurowana przez mera Kliczkę. To jeden z takich jego punktów kampanii wyborczej w wyborach samorządowych. Rzeczywiście mu się to bardzo ładnie udało. Tak jak powiedziałeś, no najważniejszy temat to cały czas wybory. Zakończyła się pierwsza tura. Wciąż trwa liczenie głosów. Jeszcze nie ma oficjalnych rezultatów. To nic dziwnego. Ja zapowiadałem też wcześniej, że zgodnie z tymi informacjami, które tutaj były, jest czas na to do 10 kwietnia, a komisja, Centralna Komisja Wyborcza policzyła już 99% i 88% wszystkich kart do głosowania, czyli zostało bardzo niewiele tych kart i nawet jeżeli byłoby tam bardzo coś dziwnego, to nie wpłynie to już na wynik tych wyborów w pierwszej turze. A przypomnę, że zwycięzcą pierwszej tury okazał się Wołodymyr Zełenski, uzyskał ponad 30% głosów, zanim znalazł się Petro Poroszenko, 15,95% głosów. Między tymi kandydatami jest prawie 14% różnicy, to olbrzymia różnica i oczywiście wszyscy się zastanawiają, jak te wyniki będą kształtować się w drugiej turze, a na to może mieć wpływ to, o czym powiedziałeś, czyli jak zachowają się ci, którzy w pierwszej turze przegrali, bo przecież za tymi dwoma kandydatami zaraz uplasowała się Julia Tymoszenko, na nią zagłosowało ponad 13% osób, później Jurij Bojko, kandydat partii Za Życia, wywodzący się z środowisk Partii Regionów, on uzyskał ponad 11% głosów i właśnie ci kandydaci już zaczęli mówić o pewnych rzeczach, ale nie deklarując do końca swojego poparcia dla kandydatów, tylko krytykując pierwszą turę wyborów. Julia Tymoszenko wprost stwierdziła, że wybory były fałszowane, ale jednocześnie stwierdziła, że nie zamierza protestować. W domyśle to fałszerstwo nie wpłynęło ostatecznie na wynik. Podobnie twierdzi Jurij Bojko. Twierdzi, że Petro Poroszenko zabrał część głosów, które on miał uzyskać na wschodzie Ukrainy. Jurij Bojko wygrał w dwóch okręgach na wschodzie Ukrainy. Tam miał najlepszy wynik, ale i tak twierdzi, że część tych głosów zostało przeniesionych z jego głosów na głosy na kandydata Petra Poroszenkę. Inni kandydaci też nie chcą na razie bezpośrednio deklarować, na kogo zagłosują. Szczególnie tutaj ważny jest Anatolij Chrycenko, który jednak nie uzyskał tak dobrego wyniku, jak wynikało to z sondaży. Przypomnę, że w sondażach mówiło się, że może uzyskać ponad 10%, a ostatecznie uzyskał niecałe 7% głosów. Ale Anatolij Chrycenko właściwie już teraz wypowiedział się w taki sposób, że można zrozumieć, że nie poprze żadnego z kandydatów. Nie będzie chciał jednoznacznie wskazywać, na kogo jego wyborcy mieliby zagłosować. To też wynika z tego, że kandydaci unikają odpowiedzi na to pytanie, ponieważ mają przed sobą perspektywę wyborów parlamentarnych i mają świadomość, że dzisiaj poparcie jednego z kandydatów w jakiś sposób byłoby sygnałem dla ich wyborców, że nie są samodzielnymi politykami, a tym samym ich elektorat mógłby się rozproszyć, mógłby być też niezadowolony z tych wezwań wyborczych. O tym mówią ukraińscy eksperci i mówią, że raczej należy się spodziewać, że główni ci kandydaci, którzy mieli najlepsze wyniki w wyborach prezydenckich w pierwszej turze, jednak do końca się nie zadeklarują, na kogo będą głosować. No, jest jeden wyjątek kandydata, który uzyskał niewielkie poparcie i poparł prezydenta. Natomiast no raczej nie ma co się spodziewać, że będzie to jakimś takim wyznacznikiem tej drugiej tury wyborów. Ale oczywiście ta druga tura wyborów ma wiele innych ważnych elementów. Już od samego początku pojawiają się informacje, które wskazują, że to nie będzie spokojny czas na Ukrainie. Przypomnę, że wybory odbędą się 21 kwietnia, czyli jeszcze właściwie 3 tygodnie, no już niecałe 3 tygodnie kampanii wyborczej. I jednym z takich głównych elementów, który się teraz pojawił i jest najważniejszy w przestrzeni publicznej, to wezwanie Wołodymyra Zełenskiego do podjęcia debaty, otwartej debaty z prezydentem Petrem Poroszenką. Taka debata miałaby się odbyć w ukraińskim kanale należącym do mediów publicznych. Przede wszystkim naciskają na to zwolennicy prezydenta Poroszenki. Wielu ekspertów wskazuje, że to po prostu jest związane z tym, że liczą na to, że Wołodymyr Zełenski jest słaby merytorycznie, że co prawda uzyskał świetny wynik w pierwszej turze, ale jest to wynik nieuzasadniony od strony programowej. Rzeczywiście Wołodymyr Zełenski niewiele opowiada o swoim programie, niewiele występuje, niewiele ma takich spotkań typowo politycznych. Zresztą wcześniej przecież nie był znany w ogóle jako polityk. Unika, w dużym stopniu unika mediów. Oprócz tej konferencji, która miała miejsce zaraz po pierwszej turze wyborów w jego sztabie, spotyka się z mediami, które są...
No i stało się to, co zwykle dzieje się ze studiem Kijów. Nagle głos Pawła Bobołowicza z placu pocztowego gdzieś powędrował zupełnie w inną stronę. Za chwilę na pewno Paweł Bobołowicz, na pewno, nic nie jest na pewno, za chwilę Paweł Bobołowicz powróci na antenę radia. Żeby to się stało płynnie, to nie posłuchamy teraz żadnej piosenki, a zajrzymy po prostu do dzisiejszych gazet o Ukrainie. Na pierwszej stronie, z tego co widzę, na pierwszej stronie Gazety Polskiej codziennie nie ma nic. Jest informacja o tym, że polscy żołnierze wracają do Libanu. Z tego cieszą się Polacy. Nie jest ich wielu, ale cieszą się Polacy, którzy w Libanie mieszkają, ale też jest duża informacja o tym, że Koalicja Obywatelska kłóci się o przekop Mierzei. Gdyby natura chciała, to Mierzeja byłaby dawno przekopana, powiedziała w ubiegłym tygodniu Małgorzata Kidawa-Błońska w wypowiedzi dla TVP1. Posłowie PO mają jednak w tej materii różne zdania. Jedni mówią, że inwestycja jest nieopłacalna i bezzasadna, a drudzy, że przekop jest potrzebny i został zainicjowany przez Platformę, przez rząd Platformy. Wrócił plac pocztowy i Paweł Bobołowicz na antenę Poranka Wnet. Kiedyś sobie poradzimy z tym zagadkowym problemem technicznym, Pawle.
Och, nie mam pojęcia, kiedy nam przerwało naszą rozmowę. Ja niestety nie słyszę tego momentu, kiedy przepadam z anteny. Mam nadzieję, że Państwo słyszeliście to, co mówiłem o debacie i niechęci podjęcia tej debaty publicznej przez sztab Wołodymyra Zełenskiego, ale tak jak powiedziałem, być może tego Państwo nie usłyszeliście, sztab Zełenskiego zapowiada, że o ile debata będzie współgrać z jego grafikiem występów kabaretowych, to wtedy w tej debacie weźmie udział. No i może jeszcze kilka takich ciekawostek wyborczych dotyczących jeszcze podsumowania pierwszej tury. Dzisiaj publikuje takie informacje portal Ukraińska Prawda. Otóż warto zwrócić uwagę na to, że w zachodnich częściach Ukrainy była niższa frekwencja od wyborów w 2000, poprzednich wyborów prezydenckich. Ta frekwencja była niższa średnio o 7%, a to jest bardzo właśnie niekorzystne dla urzędującego prezydenta Petra Poroszenki. Można się domyśleć, że jego sztab będzie robił wszystko, żeby zmobilizować te obwody zachodnie, bo jak policzyli tutaj sztabowcy, ponad 350 tysięcy potencjalnych wyborców po prostu nie poszło w tych regionach zagłosować. Druga ciekawostka, o której pisze Ukraińska Prawda, to 79 specjalnych komisji, w których brali udział, w których głosowali ukraińscy żołnierze, okazuje się, że prawie identyczny wynik otrzymał Petro Poroszenko, jak i Wołodymyr Zełenski. Petro Poroszenko dosłownie tam setkami głosów wyprzedził Wołodymyra Zełenskiego. Prawie po 11 tysięcy głosów otrzymali obydwaj kandydaci, a to z kolei wskazuje na to, że główne hasło Petra Poroszenki, a przypomnę, że ono się koncentrowało wokół języka, w armii i wiary, właśnie to hasło odwołujące się do armii, no nie do końca przyniosło mu pozytywny wynik. Jeszcze raz przypominam, że wybory odbędą się na Ukrainie 21 kwietnia i zmierzą się w nich komik Wołodymyr Zełenski i obecny prezydent Petro Poroszenko.
O tym kandydacie mniej znanym może porozmawiamy w jutrzejszym poranku, ale czy jest jakaś informacja, dwie informacje. Jedna na temat frekwencji, a druga na temat tego, jak Ukraińcy mieszkający w Polsce głosowali i czy głosowali.
Frekwencja wyniosła ponad 62% i była niższa od tej frekwencji, która była zapowiadana. Co ciekawe, też ukraińscy eksperci podkreślają, że wyższa frekwencja w ogóle powodowałaby jeszcze lepszy wynik dla Zełenskiego, że wielu wyborców jego nie poszło do wyborów. A co się tyczy głosowania za granicą, ogółem za granicą w komisjach zagranicznych wygrał Petro Poroszenko, ale w Polsce wygrał komik Wołodymyr Zełenski. Mimo wszystko jednak liczba uprawnionych do głosowania za granicą, czy liczba właściwie dodanych do list wyborczych, tych, którzy chcieli zagłosować, no absolutnie nie powoduje, że ma to znaczenie na całościowy wynik wyborów. Raczej jest to taki element bardzo symboliczny. On się pojawia w komentarzach ukraińskich, jest wskazywany, no ale trzeba pamiętać, że jeżeli rozmawiamy o liczbie, która sięga tam, no nie są to liczby, o które wydaje się, że kandydaci mogą walczyć, chociaż wczoraj pojawiła się informacja, że Wołodymyr Zełenski szykuje działania o charakterze kampanii wyborczej przeznaczone właśnie dla tych, którzy wyjechali do Polski. Być może jakiś element w jego kampanii w ciągu tych najbliższych tygodni związany z Polską się pojawi. Przypomnę, że temat Polski raczej nie był obecny w ogóle w kampanii na Ukrainie. Także temat samej migracji, tak bezpośrednio, też pojawiał się rzadko. Raczej był to po prostu zarzut, że Ukraina się wyludnia, że Ukraińcy wyjeżdżają, ale to nie oznaczało, że był to jakiś konkretny pomysł, co należy zrobić, albo jakikolwiek pomysł w kampanii wyborczej adresowany dla tych osób, które przebywają poza granicami Ukrainy.
Ponieważ jesteś na placu pocztowym, to zwyczajowa sonda, na którą czekają słuchacze w Radiu Dwóch Stolic.
To co, zapytamy się może, kto wygra, co o tym sądzą mieszkańcy Kijowa. Dobrego dnia, skażite, jak wy dumajcie, kto może w drugom turie?
No jasne.
A tutaj krótka odpowiedź, no niestety takie miejsce, gdzie ludzie szybko biegną do pracy, ale pan stwierdził, że to nie jest takie pewne, pomimo tych prognoz, o których państwu mówiłem. Spróbujemy jeszcze raz. Jak wy dumajcie, kto może w drugom turie?
Zieliński.
Ale dlaczego win?
Lepszy on, czym tot, kto był. Lepszy. Już nadzieję.
Posledna nadzieja w Zieleńskim. To jest zdanie, które wypowiedziała pani, z którą Paweł Bobowicz rozmawiał. To co, spróbujemy. Jeszcze jest godzina 7:56. Proszę pomyśleć teraz, że to jest taki mecz, w którym trwa ostatnia minuta i jest remis przy piłce, są gospodarze i oczywiście im zależy na zwycięstwie, czy uda się. Teraz piłka jest w okolicach pola, w okolicach środka boiska. Tak, widzimy. I oczywiście Piątek może strzeli bramkę, a może jej nie strzeli. Piątkiem jest w tym wypadku Paweł Bobołowicz, pomocnikiem jest Lucy, bo Lucy to jest ten system, z którego korzystamy, łącząc się z poszczególnymi studiami. Tylko studio w Kijowie ma to tendencję do zanikania. Nagle przerwany sygnał. Czy możemy dalej mówić, czy może sobie już darujemy? No, 7:57 i 56, 7, 8, 9, 7:58. To w takim razie wrócił Paweł Bobołowicz. Słyszymy plac pocztowy. Pawle?
Tak, jestem. Dosyć ciężko rozmawia się tutaj z mieszkańcami Kijowa. Nie wiem, w którym momencie znowu nam przerwało, ale
Kiedy pani powiedziała, że na pewno wygra pan aktor w drugiej turze, bo jest jedyną nadzieją dla Ukraińców. Czyli wygląda na to, że są przekonani i może zdarzyć się ta niespodzianka, że będziemy mieli nie pana Poroszenkę, tylko innego prezydenta Ukrainy.
To jak państwo nie słyszeliście mnie, to rzeczywiście jeszcze kilka osób też stwierdziło, że wygra Wołodymyr Zełenski i raczej to było stwierdzenie nie tylko z takim stwierdzeniem, że tak będzie, ale z przekonaniem, że tak być powinno. Rzeczywiście no, na razie wszystko wskazuje na to, że Wołodymyr Zełenski jest tym kandydatem, który ma zdecydowanie większe szanse. Petro Poroszenko musiałby odrobić olbrzymie straty albo musiałoby się wydarzyć coś nadzwyczajnego. Wydaje się, że wczoraj jak rozmawiałem z ukraińskimi politologami, wrogami, to wiele osób, które wcześniej współpracowały z prezydentem Poroszenką, dzisiaj zdają się być pogodzone z tym faktem, że jednak Wołodymyr Zełenski może być prezydentem i raczej szukają teraz odpowiedzi, jakim będzie prezydentem, niż jeszcze zastanawiają się do końca, czy na pewno nim będzie. Ale jednak na Ukrainie kampania wyborcza jest taką sprawą bardzo nieprzewidywalną, co świadczy jednak o tym, że na Ukrainie te wybory mają charakter wolny. No i oczywiście powiedzenie dzisiaj, że tak stanie się, na pewno byłoby nieuzasadnione.
Ale może to powiemy jutro. Bardzo serdecznie dziękuję. Paweł Bobołowicz z Placu Pocztowego w Studio Kijów. Tam zostało dzisiaj rozłożone dla Poranka Wnet. Pawle, miłego dnia.
Wzajemnie. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam.
Na zegarze godzina 8:00.
Czas na przegląd prasy.
I kamienna twarz Antoniego Opalińskiego.
Zaraz tam kamienna, dzień dobry państwu, po prostu niewyspana. Chyba już była mowa, sądząc po podkreśleniu, które tutaj widzę w Rzeczpospolitej, ale jeszcze powiem, Rzeczpospolita na pierwszej stronie twierdzi, że rekonstrukcja rządu, o której mówi się od kilku dni, obejmie też panią minister finansów Teresę Czerwińską.
Joanna Kopcińska, która była gościem, rzecznik prasowy rządu, właściwie na miękko zdementowała tę informację.
No, ale ponieważ o tej informacji przed publikacją tego artykułu Rzeczpospolitej mówiło się już w kuluarach przez dłuższy czas, więc jednak powiedzmy, że taka informacja jest. Na pierwszej stronie Rzeczpospolitej też o kwestii taksówkowej. Rząd wyciąga rękę do operatorów aplikacji przewozowych. Branża taksji jest oburzona. Co jakiś czas Warszawę obejmują protesty taksówkarzy, które wynikają z tego, że tradycyjni taksówkarze nie godzą się na te różne nowe formy firm przewozowych, zwłaszcza takie, na których nie jest napisane, że są taksówką. Jeśli chodzi o te informacje o rekonstrukcji rządu, to one oczywiście pojawiają się od kilku dni i jest mowa o tym, że one obejmą tych ministrów, którzy wybierają się do Europarlamentu. Przypomnijmy, że na początku mówiono o tym, że oni mają odejść dopiero w razie ewentualnego wyboru na stanowisko w Brukseli i Strasburgu. Wygląda na to, że Prawo i Sprawiedliwość stara się uciec do przodu. Jeśli chodzi o zapowiadany strajk nauczycieli, to informacje są sprzeczne. W niektórych mediach podaje się, że o ile Solidarność akceptuje część postulatów rządu, o tyle inne związki są sceptyczne. W każdym razie w jednych mediach można przeczytać, że Porozumienie już nie jest wcale tak daleko i że chyba jednak matury się odbędą, a na przykład Dziennik Gazeta Prawna na pierwszej stronie pisze, że szanse na Porozumienie topnieją. Dziś o 13:00 ma z powrotem dojść do powrotu do negocjacji. Jeśli chodzi o sprawy międzynarodowe, no to tak, jest oczywiście, tutaj patrzę na Neue Zürcher Zeitung, kolejna jakaś informacja o tym, że jakaś kolejna ponadpartyjna grupa posłów do Izby Gmin postanowiła tutaj coś zrobić, żeby nie doszło do Brexitu zupełnie bezumownego. Z drugiej strony pani premier Theresa May zapowiada, że będzie występować o kolejne przedłużenie tych negocjacji, a także, że będzie chciała negocjować jakoś z opozycją, czyli krótko mówiąc, szalonym marksistą, panem Jeremy Corbynem, o tym, żeby parlament brytyjski jednak jakieś stanowisko wspólne zajął. Jak na razie wydaje się, że cały czas większość mają zwolennicy po prostu wyjścia z Unii Europejskiej, ale czy do tego dojdzie tak do końca i w jaki sposób, to jeszcze nie wiemy. Może dzisiaj w poranku się dowiemy. Taka informacja, proszę państwa, przyszła kilka dni temu. Mówiliśmy o tym, że Hindusi wystrzelili satelitę, po czym zestrzelili satelitę i teraz mówią, że już powoli mogą dołączyć do tego klubu mocarstw, które potrafią mieć również broń w kosmosie. Otóż NASA obserwuje to i to obserwuje krytycznie. Ukazały się informacje o tym, że Amerykanie twierdzą, że ta cała hinduska operacja jeszcze bardziej zwiększyła ilość śmieci w kosmosie. Co więcej, niektóre z tych śmieci zagrażają Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Tak to jest, jak się przenosi wyścig zbrojeń w kosmos. W sieci jest artykuł Aleksandry Rybińskiej. Russia Gate, czyli największe kłamstwo demokratów. Przez prawie 2 lata trwało śledztwo specjalnego prokuratora Roberta Millera. Wykazało, że Donald Trump nie współpracował z Rosją, by wygrać wybory prezydenta. Powinno to cieszyć wszystkich zwolenników demokracji. Tymczasem liberalny amerykański mainstream zgrzyta zębami i szuka kolejnych haków na gospodarza Białego Domu. W końcu następne wybory tuż. No powiedzmy, że Donald Trump też nie pozostaje tutaj bierny i też wykorzystuje tą sytuację, żeby mocno uderzyć w opozycję. Doszło do takiej polemiki między panią Kają Godet, kandydującą do Parlamentu Europejskiego z listy Konfederacji, a profesorem Zdzisławem Krasnodębskim. Pani Kaja Godet oskarża profesora Krasnodębskiego, że jest on tajnym zwolennikiem rewolucji obyczajowej w PiS-ie. Profesor Krasnodębski twierdzi, że to nieprawda. To poszło cytat z wywiadu w tygodniku Do Rzeczy, więc może go przytoczmy. Dziennikarz Maciej Pieczyński pyta, czy wciąż jest pan zwolennikiem prawnego uregulowania związków homoseksualnych. Tak, podtrzymuję ten pogląd, czyli jednak popiera pan postulaty LGBT. Straszny jest ten skrót. Nie, jestem przeciwko zawieraniu małżeństw przez osoby homoseksualne, natomiast profesor mówi, że jest za tym, żeby ludzie mogli ze sobą jakoś zawierać jakieś formy umowy prawnej. No, pytanie tylko, czy ten postulat nie jest czymś takim, co było na Zachodzie na początku, a potem jednak kończyło się rewolucją obyczajową, bo to jest tak, że jak się zrobi jeden krok, to już potem trudno się zatrzymać. Jako radio również krakowskie cytujemy krakowskie pisma. Proszę Państwa, w arkanach tych najnowszych, o których już była mowa w zeszłym tygodniu, ciekawy materiał o Francji, jest też materiał, proszę Państwa, o piekle na ziemi, które stworzyli Amerykanie. Chodzi o Liberię. Liberia to jest państwo w Afryce, które powstało w ten sposób, że amerykańskie towarzystwa kolonizacyjne, dobroczynne przysłały tam wyzwolonych niewolników, żeby mogli sobie wrócić z powrotem do Afryki i założyć państwo. To państwo nawet miało powstać na taki wzór, jak Ameryka miała mieć swoje stany, swojego prezydenta, swój rząd, nazwy niektóre były. Tam jest nawet Maryland, tak samo jak w Stanach Zjednoczonych. No, tylko problem polega na tym, że po pierwsze od razu stworzył się podział między tymi, którzy przybyli z Ameryki a miejscowymi, a po drugie w XX wieku Liberia była świadkiem rządów zupełnie straszliwych, które były dyktatorskie, krwawe, tam wręcz na ekranach telewizorów można było oglądać, jak jeden dyktator mordował drugiego dyktatora. Artykuł Tomasza Szczerwiny w Arkanach, Inna Ameryka o Liberii, a my wracamy do polityki krajowej. Koalicja Obywatelska kłóci się o przekop Mierzei, pisze Gazeta Polska codziennie. Gdyby natura chciała, to Mierzeja byłaby dawno temu przekopana, tak powiedziała pani Małgorzata Kidawa-Błońska jakiś czas temu, natomiast w ogóle posłowie kłócą się, posłowie Platformy Obywatelskiej mają różne zdania na ten temat. Jedni mówią, że inwestycja jest nieopłacalna i bezzasadna, a drudzy, że przekop jest potrzebny i został zainicjowany przez rząd Platformy Obywatelskiej. W Gazecie Polskiej tym razem, ale nie dzienniku, tylko tygodniku, nie wiem, gdzieś mi tutaj zniknął. Tam jest rozmowa Grzegorza Wierzchołowskiego z Antonim Macierewiczem. Antoni Macierewicz odnosi się między innymi do tych ubiegłotygodniowych publikacji tygodnika Sieci Marka Pyzy i Marcina Wikły na temat trotylu, który miał zostać przez brytyjskie laboratorium odkryty w na tych materiałach, które pozostały po smoleńskim Tupolewie. I tutaj Antoni Macierewicz odnosi się jakby do tego, mówi, co tak naprawdę zostało jego zdaniem, a co nie zostało jego zdaniem odkryte. Wywiad jest bardzo ciekawy, a też niewątpliwie jest tutaj, pokazuje, że to śledztwo smoleńskie, poszukiwanie prawdy o Smoleńsku idzie w tej chwili trochę dwoma torami. Z jednej strony są działania prokuratury, z drugiej strony jest zespół Antoniego Macierewicza. To chyba jednak nie jest dobrze, że w takiej sprawie trwają kontrowersje. Czy pan redaktor coś znalazł w tej gazecie, skoro pan mi ją zabrał?
Nie hejtujmy Mariusza Błaszczaka. Artykuł Marka Kozubala w Rzeczpospolitej. Artykuł, w którym tak się zaczyna. Po ponad roku od objęcia stanowiska przez ministra Błaszczaka gołym okiem widać, kto w jego zespole jest prymusem, a kto mógłby usiąść w oślej ławce. Efekty działań są bowiem konkretne i w prosty sposób przekładają się na wzmocnienie naszego potencjału obronnego. Poprzednie rządy niewiele robiły, aby w rzeczywisty sposób zwiększyć liczbę żołnierzy w Polsce. Błaszczakowi to się udaje, czyli właściwie pochwalny tekst na temat ministra obrony narodowej w Rzeczpospolitej na stronie 6. Coś jeszcze?
Tak, to powiedzmy na zakończenie, albo prawie na zakończenie, o tym, co słuchacze lubią najbardziej, czyli o aresztowaniach. CBA zatrzymało 3 osoby w sprawie reprywatyzacji w Warszawie. Centralne Biuro Antykorupcyjne na zlecenie prokuratury regionalnej we Wrocławiu zatrzymało kolejne osoby związane z nieprawidłowościami przy warszawskich reprywatyzacjach nieruchomości. Tak podaje Polska Agencja Prasowa, za nią inne media. Pani rzecznik prokuratury krajowej Ewa Bialik powiedziała agencji, że jedną z nich jest były dyrektor w warszawskim ratuszu. A jeśli chodzi o reprywatyzację warszawską, to przypomnijmy, że kilka dni temu sąd uznał, że taka jedna z tych reprywatyzacji, można powiedzieć klasyczna warszawska reprywatyzacja, bo w grę wchodziło oddanie majątku komuś, kto zdaje się zszedł z tego świata w roku 1952. Sąd powiedział, że jest w porządku.
A ten były dyrektor w ratuszu ma jakieś imię, jakieś inicjały?
Nic tutaj nie podano na razie inicjałów. Jak tylko podadzą, to natychmiast Państwu o tym powiemy.
Na pewno Państwo czekają na tę informację. Wypadek na skrzyżowaniu Grochowskiej z Lubelską i ulica Grochowska, czyli ważna ulica w Warszawie, w prawobrzeżnej Warszawie, jest zakorkowana.
Zacznijmy na koniec rzezią wśród trenerów czołowych klubów. Były trener reprezentacji Polski Adam Nawałka, okazało się, że nie udało mu się być zbyt długo trenerem Lecha Poznań i musiał odejść. Co ciekawe, ta była taka ciekawa historia, że trener Nawałka sam sobie zastrzegł w kontrakcie, bo liczy na przejście do jakiegoś klubu zagranicznego w jakimś ciepłym kraju, że będzie mógł odejść, kiedy będzie chciał. No i klub wykorzystał to i też go zrezygnował z współpracy z nim, kiedy chciał. No a oczywiście warszawscy kibice, przepraszam Kraków, że porozmawiamy teraz chwilę o Warszawie, cały czas komentują zmiany na stanowisku trenera Legii Warszawa. Pan Cao Pinto został usunięty i teraz z powrotem Aleksander Wukowicz ma ratować warszawską Legię.
Jest godzina 8:10. Słuchają Państwo Poranka Wnet. Antoni Opaliński wróci do studia o godzinie 9:00.
Radiowy słup ogłoszeniowy.
Kilka ogłoszeń w słupie ogłoszeniowym. Po pierwsze, kościoły stacyjne. W Warszawie parafia świętego Franciszka z Asyżu, msza święta o godzinie 20:00, a w Krakowie kościół nawrócenia świętego Pawła i msza o godzinie 19:00. W Radiu Wnet tydzień wenezuelski trwa. Skończy się na jarmarku Wnet przy ulicy Emili Platek 29/31. Serdecznie Państwa zapraszamy na ten jarmark i do wsparcia Wenezuelczyków. Będziemy zbierać leki i potem leki, opatrunki i o szczegółach poinformujemy Państwa jutro, pojutrze i po pojutrze, jak ta zbiórka będzie wyglądała i w jaki sposób zamierzamy przekazać te leki do Wenezueli. Jest ponoć jakaś drożna ścieżka i mamy nadzieję, że dzięki naszemu wsparciu komuś pomożemy, komuś może uratujemy życie. To na jarmarku Wnet, na który Państwa serdecznie zapraszamy. Tam będzie Radio Wnet od godziny 9:00, pewno do godziny 1:00 albo do godziny 2:00. Taki długi program poprowadzimy. Między innymi w czapeczce pojawi się tam Antoni Opaliński, bo może być zimno, tak jak i dzisiaj jest zimno w Warszawie. Powiedziałeś, że Adam Nawałka chce wyjechać do ciepłych krajów. My też byśmy chcieli, żeby te ciepłe kraje przyjechały do Polski, żeby w końcu to słońce, które nam świeci od rana, żeby dawało też trochę ciepła, a wiatr zimny, żeby naprawdę ustał.